Jak co wtorek witamy Państwa bardzo serdecznie przed mikrofonem
Wojtek,
Łukasz
i Paweł. Dzisiaj przede wszystkim temat wiodący to losowanie Mistrzostw Europy. Znamy rywali Polaków, ale zapowiadają się też ciekawe grupy, chociaż chyba na razie jednak będziemy żyli losowaniem Ligi Mistrzów, Ligi Europejskiej, tak jak zwykle trochę pomijana, a w Lidze Mistrzów naprawdę będą emocje już na wiosnę, ale o tym za chwilę, bo najpierw musimy powiedzieć o sportach zimowych, no i o świeżym sukcesie naszych polskich sportowców. Chodzi oczywiście o wczorajsze spotkanie piłkarek ręcznych na Mistrzostwach Świata. Te Mistrzostwa Świata rozgrywane są, trwają teraz akurat w Danii. Wczoraj nasze panie walczyły w 1/8 finału z Węgierkami, no i trzeba powiedzieć, że na pewno nie były faworytkami. Grały tak mocno zrywami, dobrze zaczęły, prowadziły nawet 10-4, ale pierwszą połowę przegrały 13-14, ale co najważniejsze, cały mecz wygrały 24-23. No, emocje niczym w meczu piłkarzy ręcznych.
Tak, no ale na pewno jest to spory sukces, jeżeli chodzi o reprezentację pań w piłkę ręczną, bo do tych sukcesów mężczyzn jednak się przyzwyczailiśmy. Tutaj nasze zawodniczki w starciu oczywiście z Węgierkami nie były faworytkami. No, dość przyznać, że i z grupy też dość szczęśliwie nasze reprezentantki wyszły, bo w niektórych meczach naprawdę nie wyglądało to za dobrze. Na szczęście motywacja była naprawdę bardzo duża w naszym zespole, no i w efekcie będą nasze reprezentantki grały w ćwierćfinale, gdzie na pewno poprzeczka zostanie postawiona jeszcze wyżej. Rywalkami będą Rosjanki, a więc naprawdę zapowiadają się spore emocje.
Rosjanki wcześniej wygrały wszystkie spotkania. W grupie pokonały m.in. Norwegię. Norwegię, która jest aktualnym mistrzem Europy, Hiszpanię i Rumunię. To są zawsze silne zespoły, a w 1/8 bardzo, bardzo spokojnie poradziły sobie z ekipą z Korei Południowej, wygrywając 30-25. Dlaczego ta wygrana z Węgierkami to jest taki ogromny sukces naszych piłkarek ręcznych? Przede wszystkim dlatego, że teraz droga do Igrzysk Olimpijskich jest praktycznie otwarta. No, wystarczy, żeby nasze panie zajęły na tych mistrzostwach 7. miejsce, a są już w najlepszej 8. Czyli to powinno się udać.
Tak, tak, no ale zobaczymy. Na pewno to zwycięstwo w 1/8 doda dodatkowego kopa naszym szczypiornistkom, no ale muszą walczyć do końca. Nawet jeżeli nie uda się awansować do półfinału, to zostają te mecze o miejsca 5., 7, ale po tym, co powiedziałeś, wiemy, że już nie będzie takich spotkań o pietruszkę.
I jeszcze przechodzimy szybko do sportów zimowych. Na razie Justynie Kowalczyk za dużo nie mówimy, bo Justyna nie startowała w ten weekend. Też ona ciągle powraca do tej swojej najwyższej formy. Do tej formy powraca też Kamil Stoch, chociaż po pierwszym konkursie w Rosji, w Niżnym Tagile, no nie mogliśmy tego o Kamilu Stochu powiedzieć. Ogromne rozczarowanie. Nasz najlepszy skoczek nie dostał się nawet do konkursu.
No i to na pewno było dla niego takie bardzo przykre doświadczenie. Kubeł, a nawet wiadro zimnej wody na głowę dla mistrza olimpijskiego z Soczi. No ale miejmy nadzieję, że to był taki jednorazowy wypadek przy pracy, chociaż sam zawodnik jeszcze twierdzi, że do tej najwyższej formy oczywiście nie doszedł, potrzeba regularnego treningu. Cieszyć może oczywiście postawa pozostałych reprezentantów, bo zarówno w pierwszym, jak i w drugim konkursie mieliśmy po kilku biało-czerwonych w drugiej serii.
Tak, w pierwszym konkursie najlepiej spisał się Maciej Kot. On trafił na warunki w pierwszej serii, skoczyła 133,5 metra, ale no trzeba umieć to wykorzystać. Zajął ostatecznie 15 miejsce, 19 był Piotr Żyła, a punktowali jeszcze Stefan Hula, 23 i 25 był Dawid Kubacki. No w drugim konkursie, jeżeli chodzi o Kamila Stocha, no to już było zdecydowanie lepiej. Kamil zajął 6 miejscem. Oprócz niego punktowali Piotrek Żyła, 17, 18 Maciej Kot, 19 Klemens Murańka i 21 Dawid Kubacki, czyli ta forma naszych reprezentantów idzie w górę.
Idzie w górę, a przed nami Engelberg, gdzie nasi zawodnicy jeszcze nie tak dawno potrafili naprawdę znakomicie skakać, i to nie tylko Kamil Stoch, bo ja pamiętam konkurs sprzed 2 lat, gdy Jan Ziobro wygrał przed Kamilem Stochem, a w czołowej siódemce mieliśmy aż 4 Polaków, także naprawdę skocznia bardzo lubiana przez podopiecznych Łukasza Kruczka. No ale trzeba już myśleć powoli o turnieju 4 skoczni, bo nie zapominajmy, już 29 grudnia pierwsze zawody tego turnieju odbędą się w niemieckim Oberstdorfie.
Nie wiem, myślicie, że Dawid Kubacki jeszcze tak odpali, będzie skakał jak w lecie? No na razie tak sobie mu to idzie, jak dostaje się już do konkursów, to zajmuje miejsca w tej trzeciej dziesiątce.
No ja zawsze myślę, że jeżeli Polacy oprócz Kamila Stocha latem błyszczą, to później zimą jest odwrotnie. Nie wiem, z czego to się bierze, ale przeważnie tak zawsze z tym bywało. No i inaczej jest na razie w przypadku Dawida Kubackiego. Nie wiem, z czego to się bierze. Trudno powiedzieć. No, nasi skoczkowie naprawdę dobrze prezentują się, szczególnie na tych, w tych próbach, w których nie ma żadnej presji, czyli w treningach. Czasami uda się coś w kwalifikacjach dobrze skoczyć, ale jak przychodzą zawody, to widać, że to nie jest to samo. Pojawia się jakiś element stresu, chociaż to jest słabe wytłumaczenie, bo jednak ci wszyscy zawodnicy no, podobnie reagują na rywalizację.
Oby to się zmieniło, ale jeszcze jesteśmy winni informacje o tych najlepszych. No na razie w tym sezonie dzielą i rządzą dwaj skoczkowie, którzy potwierdzają formę z poprzednich sezonów, czyli Peter Prewc ze Słowenii i Severin Freud z Niemiec. Freud wygrał ten pierwszy konkurs w Rosji, drugi był właśnie Prewc. No a w drugim konkursie Prewc już pokazał, że był akurat najlepszy w tym dniu. No akurat konkurs trochę nie wyszedł Freudowi. No i Prewc zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji generalnej. Drugi jest właśnie Niemiec. To tyle, jeżeli chodzi o skoki narciarskie. Teraz krótka przerwa i wracamy z piłką nożną. Zaczniemy od tego ważniejszego jednak losowania, czyli podziału na grupy Euro 2016. Euro rozegranego oczywiście we Francji. Grupa C i Polska. A rywalami Polski będą Niemcy, Ukraina i Irlandia Północna. No i z Irlandią zaczniemy to spotkanie, czyli dobrze raczej się to losowanie ułożyło. No wiadomo, ci Niemcy nas ostatnio prześladują, ale pokazaliśmy, że potrafimy z nimi grać.
No tak, trafiliśmy do grupy, jak najbardziej wydaje się, do takich, z których możemy awansować i to może nawet z drugiej pozycji do fazy pucharowej. Gramy z Irlandią Północną, przez co już wiemy, że został odwołany mecz ten towarzyski, który miał być zaplanowany na marzec, właśnie z reprezentacją Irlandii Północnej. Następnie Niemcy i to spotkanie na tym najważniejszym stadionie w podparyskim Saint-Denis, gdzie przecież zostanie rozegrany mecz otwarcia i finał. No i na zakończenie na stadionie w Marsylii, na stadionie Stade Vélodrome z Ukrainą. To może być ten mecz właśnie, który zadecyduje o awansie jednej bądź drugiej drużyny do fazy pucharowej.
No właśnie, takie wszyscy wymieniają Niemcy, później Polskę, jakby lekceważąc trochę tą Ukrainę, chyba niesłusznie.
No tak, tym bardziej miejmy na uwadze fakt, że Ukraina przecież dwukrotnie wygrała naszą drużynę podczas ostatnich eliminacji do Mistrzostw Świata, wygrywając na Stadionie Narodowym 3-1, a w rewanżu 1-0. Ukraina w ostatnim czasie jakoś niespecjalnie leżała na trzy drużynie, więc tutaj no, będzie okazja do rewanżu.
Ale tak ogólnie mówiąc, z tego losowania raczej powinniśmy być zadowoleni. Szanse na awans są duże. No a pozostałe grupy, to może po kolei. Grupa A. Francja, Rumunia, Albania i Szwajcaria. No jakby ktoś jeszcze do tej pory nie wiedział, to tak, Albania dostała się na Euro.
Tak, i na pewno Francuzi bardzo się cieszą, że akurat ten zespół dostali do swojej grupy, bo wydaje się, że tutaj powinni bez problemu dopisać 3 punkty. Zresztą też Rumuni czy Szwajcarzy też nie powinni być jakimś trudnym rywalem, chociaż Helwetów na pewno nie można lekceważyć, bo na ostatnich turniejach, chociażby na Mistrzostwach Świata w Brazylii, pokazali, że naprawdę potrafią grać dobrze w piłkę. No i ciekawe będzie też starcie rodzeństwa, które gra w Szwajcarii i w Albanii, a więc Granit Xhaka, Szwajcar, i Albańczyk Tauland Xhaka, rodzony brat.
Myślałem, że takie rzeczy tylko w Ganie. A nie tylko.
Ciekawa rzecz, że Francuzi zmierzą się ze Szwajcarami już na czwartym wielkim turnieju od Euro 2004. Zresztą zmierzyły się te drużyny ze sobą podczas ostatnich Mistrzostw Świata, kiedy Francja wygrała 5-2. No i też z takiego polskiego punktu widzenia, no tak, grupa powinna nas najbardziej interesować, bo przecież w przypadku awansu naszej drużyny, choćby z drugiego miejsca, wtedy trafiamy na zespół właśnie z tej grupy, który zajmie drugie miejsce i wtedy z tym zespołem zbliżymy się prawdopodobnie w 1/8 finału.
Czyli też nie powinniśmy narzekać na taką grupę A. W grupie B, no to jest bardzo ciekawie ze względu na Anglię i Walię, które razem zagrają w tej grupie. Oprócz nich w tej grupie też zawsze silna Rosja, no i nieobliczalna Słowacja.
No i wydaje się, że Anglicy powinni tutaj mimo wszystko powalczyć o tą pierwszą pozycję. Odmłodzili zdecydowanie swoją kadrę w porównaniu do tego, co mieli jeszcze kilka lat temu. No i ci młodzi zawodnicy, przypomnijmy, że Anglicy jako jedyni w Europie zakończyli eliminację bez straty punktu, a więc naprawdę znakomity wynik. No i będzie naprawdę ciekawy pojedynek wyspiarski, bo Walia też w ostatnich eliminacjach pokazała, że pod wodzą Garetha Bale'a naprawdę dobrze radzi sobie z konfrontacji z silnymi rywalami, a przecież w grupie mieli chociażby Belgów czy Bośnię i Hercegowinę.
O grupie C już mówiliśmy. Grupa D, no według mnie najsilniejsza grupa: Hiszpania, Czechy, Turcja i Chorwacja. Wiadomo, Hiszpanie, obrońcy trofeum, raczej faworyci, ale już nie grają tak jak kiedyś. No a Czesi, Turcy czy Chorwaci, no ich stać na wszystko.
Na pewno jesteśmy właśnie ciekawi postawy Hiszpanów, bo z jednej strony jest to obrońca tytułu, ale wszyscy mają też w pamięci ten kompletnie nieudane Mistrzostwa Świata w wykonaniu drużyny Vicente del Bosque. Też te wyniki Hiszpanów w eliminacjach, mimo że wygrali w grupę, no nie były do końca przekonujące. Teraz w tej chwili do bardzo silnej grupy, no ale tutaj dla nich priorytetem jest awans z pierwszego miejsca, no i bez względu na wszystko na pewno będą się liczyć w walce o końcowy triumf.
A Czesi z Turkami grali ze sobą już w grupie do eliminacji. Tam wygrali Czesi tą grupę, no ale w pokonanym polu zostali chociażby Holendrzy, którzy nawet na Euro nie zagrają. Kolejna grupa również bardzo silna, to grupa E z Belgią, Włochami, Irlandią, tą naszą Irlandią, no i Szwecją.
No i kolejna grupa, gdzie tak naprawdę trudno wytypować faworyta do pierwszego miejsca, bo teoretycznie Belgowie są liderem rankingu FIFA, ale Włosi to jednak jest uznana na arenie międzynarodowej reprezentacja. No i mogą Belgowie tutaj trochę psioczyć na to, że akurat trafili na najsilniejszego rywala z drugiego koszyka, moim zdaniem, którego mogli dostać, ale mają naprawdę znakomite pokolenie piłkarzy, które już okrzepło w bojach o wysoką stawkę, przecież wyszli z grupy na mundialu w Brazylii. Niezły rezultat, ale na pewno stać ich na to, tak mi się wydaje, żeby na Euro 2012 mocno namieszać w czołówce.
No i ostatnia grupa, Łukasz mówiłeś, że najsłabsza. Portugalia.
Na papierze najsłabsza, Portugalia, tak mi się wydaje.
Portugalia, Islandia, Austria i Węgry. To co, Islandia z pierwszego miejsca?
Raczej Portugalia albo Austria, bo patrząc na to, jak obie te reprezentacje spisywały się w eliminacjach, to bardziej przekonujący byli Austriacy, gdzie mieli chyba tylko jeden remis, pozostałe spotkania wygrali. Naprawdę też im się trafiła świetna generacja piłkarzy w przeciwieństwie do Portugalii, gdzie jest na chwilę obecną Cristiano Ronaldo i tak naprawdę brakuje takiego drugiego piłkarza światowej klasy. Nie ma tych takich asów, jakich Portugalia miała jeszcze dekadę temu, czyli Luisa Figueiredo i Koszty. Są tacy solidni zawodnicy, ale tak naprawdę gwiazda jest jedna.
Czyli to Euro 2016 już w fazie grupowej zapowiada się bardzo ciekawie, no ale musimy poczekać do czerwca, bliżej nam do Ligi Mistrzów, bo tu już spotkania na wiosnę, ale o niej powiemy po przerwie.
Yeah.
Zaczynamy oczywiście od Ligi Mistrzów, pary 1/8 finału. No i co, śmialiśmy się w przerwie, że można było obstawiać, że Arsenal znowu trafi na Barcelonę, ale tak samo PSG po raz kolejny zagra z Chelsea Londyn. No nie wiem, te zespoły tak się okropnie chyba lubią.
Arsenal nie ma szczęścia do tego, na jakich przeciwników trafia w 1/8 finału, no ale też trzeba mieć na uwadze fakt, że kanonierzy regularnie co sezon praktycznie za każdym razem awansują do fazy pucharowej z drugiego miejsca. No i w tej sytuacji no, istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że trafią później na zespół właśnie z absolutnego topu. Znowu Barcelona, znowu to spotkanie rewanżowe rozegrają na wyjeździe. Po raz czwarty mierzą się z drużyną z Katalonii na przestrzeni ostatnich kilku sezonów. Ten najbardziej pamiętny mecz to jednak na pewno finał rozegrany w 2006 roku, kiedy kanonierzy, mimo że prowadzili 1-0 po bramce Campbella, przegrali ostatecznie 2-1. No i teraz to będzie kolejna okazja dla drużyny Wengera do tego, aby w końcu wyeliminować drużynę z Hiszpanii.
W końcu, bo ani razu się to jeszcze nie udało. No ale Arsenal sam jest sobie winny, tak jak mówiłeś. PSG Chelsea, oni tak raz ci wygrywają, raz ci, na razie jest remis. Zobaczymy, jak będzie w tym roku, ale z takich ciekawych par, no mamy jeszcze więcej takich ciekawych, mocnych par, no bo jest jeszcze przecież Juventus, czyli drużyna, która grała w finale w ubiegłym roku, no i Bayern Monachium, który w ostatnich latach no dociera przynajmniej do tego półfinału.
Tak, no i kolejna para tak naprawdę dominatorów w swoich ligach, bo Juventus przecież kilka razy z rzędu wygrał Serie A, Bayern bezkonkurencyjny w Niemczech. No i zapowiada się naprawdę emocjonujący dwumecz. Przypomnijmy, że do Monachium przed sezonem z Turynu trafił Arturo Vidal, więc dla niego będzie to też mecz z takim małym podtekstem. No, trudno tak naprawdę wskazać, kto będzie miał więcej szans. Na chwilę obecną lepiej prezentuje się Bayern, ale tu Juventus po tym słabym początku sezonu powoli wskakuje na to właściwe tor.
Tu mamy takie trzy bardzo mocne pary, a nie wiem, czy się zgodzicie. No, w pozostałych parach możemy wskazać chyba dosyć łatwo faworyta. No może oprócz tego Gent kontra Wolfsburg, no, że któraś z tych drużyn będzie grać w następnej rundzie, no nie powiedzielibyśmy na pewno o tym jeszcze podczas fazy grupowej, ale pozostałe pary to Roma zagra z Realem Madryt, Eindhoven zmierzy się z Atletico Madryt, Benfica zagra z Zenitem, a Dynamo Kijów będzie mierzyć się z Manchesterem City.
Tak, ten pojedynek Gent z Wolfsburg to zresztą pojedynek absolutnych debiutantów na tym etapie rozgrywek, tak więc już teraz wiemy, że któraś z tych drużyn także po raz pierwszy w historii zagra w najlepszej ósemce Ligi Mistrzów. Manchester City, który do tej pory miał notoryczne problemy z awansem do 1/8 finału, a jeżeli już grał na tym etapie, to też szybko odpadał. Teraz ma olbrzymią szansę na awans do ćwierćfinału. Gra w dwóch meczu z drużyną Łukasza Teodorczyka, Dynamem Kijów. Zenit Sankt Petersburg, który wygrał 5 spotkań w fazie grupowej, trafia na Benfica Lizbona, więc zespół jak najbardziej w zasięgu drużyny Andrea Villas-Boasza. No i ten pojedynek PSV Eindhoven, które także znalazło się w najlepszej 16 Champions League po kilku sezonach nieobecności, zmierzy się z Atletico Madryt, które no, w ostatnich dwóch sezonach dobijało do tych do finale 2014 roku, tak, przegrany mecz z Realem Madryt, no i w zeszłym sezonie odpadli w ćwierćfinale, także Atletico ma po raz kolejny szansę na awans do ćwierćfinału.
A Roma Real, dajecie jakieś szanse zespołowi z Włoch, czy tutaj jednak Real Madryt?
Ja im daję szansę na korzystny wynik, ale wyłącznie w meczu u siebie, bo jednak patrząc na to, jak Roma zaprezentowała się w wyjazdowym meczu z innym hiszpańskim potentatem, czyli z Barceloną, przypomnijmy, tam było 6-1, a gdyby nie Wojciech Szczęsny, z pewnością byłoby więcej. No a podejrzewam, że Real Madryt tak słabo jak jesienią, raczej wiosną się nie będzie prezentował, bo albo zmieni trenera, albo tutaj piłkarze w końcu zaczną grać to, co potrafią i wydaje się, że Roma swój udział w Lidze Mistrzów zakończy na 1/8 finału.
Ligi Europejskiej nie zdążymy już omówić, no ale tu mamy kilka spotkań w 1/16 finału, które można by, tak jak Łukasz mówiłeś, przenieść do Ligi Mistrzów, no i jakby na przykład pojedynek Borussii Dortmund z FC Porto.
Tak, no to jest tak naprawdę spotkanie, które by pasowało, jeżeli chodzi o marki zespołów, do Ligi Mistrzów. Przypomnijmy, Porto odpadło dość pechowo, ponieważ zajęło trzecie miejsce w grupie za Chelsea i Dynamo Kijów, a Borussia Borussia troszeczkę też pokpiła sprawę, bo zajęła drugie miejsce w swojej grupie Ligi Europy. No i gdyby grała na 100%, to na pewno trafiłaby na łatwiejszego rywala.
Ciekawie jest w pojedynku Manchester United z FC Midland z Duni. No Duńczycy, przypominam, to drużyna, która wyeliminowała Legię Warszawa. No Legia mogła teraz mierzyć się właśnie z samymi United. Oprócz tego Anderlecht zagra z Olympiakosem Piraeus, a Szachtar Schalke Sevilla Grzegorza Krychowiaka, która broni tutaj triumfu w Lidze Europejskiej, zagra z Molde. My już dzisiaj kończymy naszą audycję. Dziękujemy za uwagę. Byli z Państwem
Wojtek,
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.